Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Artery. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Crossing the Chasm, Third Edition, Geoffrey A.
Moore'a to klasyczna książka z pogranicza marketingu technologicznego, strategii i zarządzania wzrostem firmy. Jej temat nie dotyczy po prostu tworzenia dobrego produktu.
Moore analizuje znacznie trudniejszy moment, w którym innowacyjne rozwiązanie musi przejść od niewielkiej grupy entuzjastów do ostrożnego rynku masowego.
Autor opiera wywód na cyklu adopcji technologii obejmującym innowatorów, wczesnych użytkowników, wczesną większość, późną większość i maruderów. Najważniejsza jest luka między wizjonerami a pragmatycznymi klientami wczesnej większości, nazwana przepaścią. Trzecie wydanie, opublikowane w 2014 roku, aktualizuje wcześniejszą koncepcję o nowsze przykłady oraz realia marketingu cyfrowego. Celem książki jest dostarczenie firmom technologicznych metody wyboru rynku docelowego, wbudowania kompletnej oferty i uzyskania wiarygodności potrzebnej do sprzedaży odbiorcom głównego nurtu. To przede wszystkim praktyczny model podejmowania trudnych decyzji o koncentracji zasobów, pozycjonowaniu i tempie ekspansji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przepaść między wizjonerem a pragmatycznym nabywcą. Moore wykorzystuje model cyklu adopcji technologii, ale jego najważniejsza korekta polega na podkreśleniu nieciągłości między segmentami klientów. Innowatorzy chcą eksperymentować z nową technologią, a wcześni użytkownicy, często określani jako wizjonerzy, kupują ją po to, by uzyskać strategiczną przewagę.
Są gotowi zaakceptować niedoskonałości, brak pełnej integracji i podwyższone ryzyko, jeśli obietnica zmiany jest wystarczająco interesująca. Wczesna większość działa inaczej.
To pragmatycy, którzy nie chcą finansować eksperymentu dostawcy. Oczekują dowodu, że rozwiązanie działa u podobnych organizacji, współpracuje z istniejącym środowiskiem i daje przewidywalny efekt biznesowy.
Właśnie dlatego sprzedaż pierwszym wizjonerskim klientom nie tworzy automatycznie podstaw do skali.
Referencje od pionierów mogą nie przekonać nabywców kierujących się redukcją ryzyka, kosztami wdrożenia i standardami operacyjnymi.
Moore nazywa tę lukę przepaścią, ponieważ firmy często zakładają ciągłość popytu, której w rzeczywistości nie ma.
Zamiast próbować mówić jednym językiem do wszystkich, powinny zmienić ofertę, argumentację handlową i sposób budowania zaufania. Model nie jest uniwersalnym prawem dla każdego produktu, lecz stanowi szczególnie użyteczną diagnozę dla nowych technologii B2B.
Oprogramowania i rozwiązań wymagających zmiany sposobu pracy klienta. Po drugie, rynek przyczółkowy jako punkt skoncentrowanego ataku. Najbardziej praktyczną rekomendacją Moore'a jest wybór jednego, ściśle określonego segmentu, który może stać się rynkiem przyczółkowym.
Firma próbująca jednocześnie obsługiwać wiele branż zwykle rozprasza ograniczone zasoby. Jej komunikacja pozostaje ogólna, produkt nie odpowiada precyzyjnie na żaden problem, a sprzedaż nie tworzy gęstej sieci referencji.
W rezultacie potencjalny klient nie widzi ani specjalizacji, ani dowodu, że dostawca rozumie jego sytuację.
Rynek docelowy powinien być wystarczająco mały, aby zdobycie w nim pozycji lidera było realne, lecz na tyle wartościowy, aby później wspierał rozwój.
Moore nie proponuje wyboru niszy wyłącznie według jej wielkości.
Liczy się wspólny, pilny problem, podobny profil klientów oraz możliwość zbudowania efektu rekomendacji między organizacjami.
Gdy firma osiąga rozpoznawalność w wąskiej grupie, kolejne zakupy stają się mniej ryzykowne, ponieważ nabywcy mogą odwołać się do doświadczeń porównywalnych firm.
Ta koncentracja bywa trudna psychologicznie. Oznacza rezygnację z pozornie atrakcyjnych okazji sprzedażowych poza wybraną niszą.
Według Moore'a jest to jednak konieczne, bo przejście przez przepaść wymaga dominacji w konkretnym punkcie, a nie rozproszonej obecności w wielu miejscach.
Dopiero po zdobyciu przyczółka firma powinna przenosić ofertę do sąsiednich segmentów, wykorzystując reputację, produkt i kanały sprzedaży wypracowane wcześniej.
Po trzecie, całkowity produkt redukuje ryzyko wdrożenia. Dla pragmatycznego klienta podstawowy produkt technologiczny rzadko jest kompletnym rozwiązaniem.
Moore opisuje to przez pojęcie całkowitego produktu. Obejmuje ono nie tylko główną technologię, lecz także integrację, wdrożenie, wsparcie, szkolenia,
usługi partnerów i inne elementy potrzebne, aby klient rzeczywiście osiągnął obiecany rezultat. Jest to istotne rozróżnienie.
Ponieważ twórcy innowacji często oceniają wartość przez pryzmat funkcji produktu, podczas gdy nabywca ocenia koszt, ryzyko i praktyczną wykonalność całego przedsięwzięcia. Wczesny użytkownik może samodzielnie obejść braki, zatrudnić specjalistów lub zaakceptować prowizoryczne rozwiązania. Wczesna większość zazwyczaj tego nie zrobi. Jeżeli nowe oprogramowanie nie łączy się z istniejącymi procesami, brakuje mu wiarygodnego wsparcia albo wymaga niejasnej pracy po stronie klienta. Jego przewaga techniczna nie wystarcza do zakupu. Dlatego MUR zaleca budowanie sojuszy taktycznych z firmami, które dostarczają brakujące elementy oferty. Koncepcja nie oznacza, że przedsiębiorstwo ma od razu posiadać każdy komponent wewnętrznie. Ważniejsze jest przejęcie odpowiedzialności za doświadczenie klienta i usunięcie przeszkód na drodze do efektu.
W praktyce wymaga to określenia, co nabywca musi mieć, aby bezpiecznie rozpocząć korzystanie z rozwiązania.
Tak rozumiany całkowity produkt zmienia marketing w projektowanie warunków udanego wdrożenia, a nie jedynie w promowanie technologii. Po czwarte, pozycjonowanie i konkurencja jako narzędzia ułatwiające zakup. MUR pokazuje, że w okresie przekraczania przepaści firma nie powinna przedstawiać produktu jako nieograniczenie nowej kategorii, której klient musi sam nauczyć się rozumieć. Pragmatyczny nabywca potrzebuje prostego punktu odniesienia.
Z tego powodu pozycjonowanie powinno jednocześnie wyjaśniać, do jakiej znanej klasy rozwiązań oferta należy oraz dlaczego jest lepszym wyborem dla konkretnego zastosowania. Celem nie jest efektowny slogan, lecz zmniejszenie poznawczego i organizacyjnego ryzyka decyzji zakupowej. W tym ujęciu konkurencja pełni użyteczną funkcję. Jeśli firma twierdzi, że nie ma konkurentów, klient może uznać, że rynek jest niedojrzały albo że nie istnieje sprawdzony sposób oceny oferty.
Wyraźne wskazanie alternatyw, także tych opartych na dotychczasowym sposobie działania, pozwala nabywcy porównać koszty, korzyści i konsekwencje wyboru.
MUR zachęca więc do zdefiniowania pola bitwy, na którym produkt staje się logiczną odpowiedzią na konkretny problem wybranej niszy. To podejście wymaga dyscypliny komunikacyjnej.
Firma nie powinna obiecywać transformacji dla każdego, jeśli jej dowody dotyczą tylko jednej grupy.
Musi przełożyć technologiczne właściwości na rezultat ważny dla danego typu klienta i poprzeć go wiarygodnymi wdrożeniami.
Dobre pozycjonowanie nie zastępuje produktu ani sprzedaży. Sprawia jednak, że nabywca szybciej rozumie, dlaczego rozwiązanie pasuje do jego świata oraz według jakich kryteriów ma je oceniać.
Na koniec, po przekroczeniu przepaści zmienia się logika wzrostu. Książka nie traktuje przejścia do rynku głównego jako końca pracy strategicznej.
Zdobycie przyczółka daje firmie prawo do rozwijania pozycji, ale jednocześnie zmienia jej priorytety.
Przed przepaścią organizacja może funkcjonować dzięki elastyczności, bezpośrednim relacjom z wizjonerami i tolerancji dla improwizacji. Po zdobyciu klientów z wczesnej większości rośnie znaczenie powtarzalności sprzedaży, niezawodności usług, kanałów dystrybucji i zdolności do obsługi większej liczby wdrożeń.
MUR łączy tę fazę z późniejszymi koncepcjami dotyczącymi szybkiego rozwoju rynku, rozwijanymi między innymi w książce Inside the Tornado. Sedno pozostaje jednak jasne.
Firma nie może zakładać, że strategia skuteczna w niszy wystarczy do obrony pozycji, gdy rynek zacznie przyciągać konkurentów.
Musi rozszerzać ofertę i docierać do sąsiednich segmentów, nie tracąc przy tym reputacji specjalisty, którą zbudowała na przyczółku.
Trzecie wydanie uwzględnia nowsze przykłady oraz marketing w świecie cyfrowym, ale nie sugeruje, że kanały online rozwiązują podstawowy problem zaufania.
Cyfrowa komunikacja może przyspieszyć dotarcie do odbiorców, natomiast pragmatyczny klient nadal oczekuje dowodu wartości.
Bardzo sprawnego wdrożenia i odniesienia do podobnych użytkowników.
W tym sensie książka przypomina, że skalowanie technologii jest równocześnie zadaniem marketingowym, operacyjnym i organizacyjnym. Sukces wymaga zmiany firmy wraz ze zmianą typu klienta. Podsumowując, Crossing the Chasm warto polecić przede wszystkim założycielom startupów, liderom produktów, marketerom,
Handlo.com i inwestorom działającym w firmach technologicznych.
Najwięcej skorzystają osoby, których produkt zdobył zainteresowanie pierwszych klientów, lecz sprzedaż nie staje się jeszcze powtarzalna ani wystarczająco szeroka.
Książka jest też użyteczna dla zespołów B2B wdrażających oprogramowanie,
narzędzia oparte na danych, rozwiązania infrastrukturalne lub inne technologie,
których zakup wymaga zmiany procesu po stronie klienta. Jej praktyczna wartość polega na narzuceniu kolejności pytań. Zamiast pytać wyłącznie, jak zwiększyć zasięg kampanii,
Moore kieruje uwagę na to, dla kogo oferta jest naprawdę kompletna, jaki segment można wiarygodnie zdobyć i jakie dowody ograniczą ryzyko zakupu.
Pomaga to odróżnić przypadkowe wczesne sukcesy od modelu, który może działać na rynku głównym.
Jednocześnie czytelnik powinien traktować model jako narzędzie analizy, nie jako mechaniczny przepis.
Nie każda kategoria produktu rozwija się według identycznego schematu, a granice między segmentami nie zawsze są ostre.
Na tle wielu książek o innowacji wyróżniają precyzyjne skupienie na jednym, często zaniedbywanym etapie wzrostu.
Nie ogranicza się do zachęty, by być bardziej innowacyjnym, ani do ogólnych zasad promocji.
Łączy segmentację klientów, wybór niszy, projektowanie całkowitego produktu i pozycjonowanie spójny model wejścia do mainstreamu.
Trzecie wydanie zachowuje tę klarowność, a zarazem aktualizuje kontekst dla współczesnego marketingu technologicznego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Geoffrey A.
Moore, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.